Proszę Państwa, i temat też już o tym mówimy właściwie od wczoraj, bo wczoraj już się pojawiła ta informacja. Chociaż dzisiaj wicepremier Janusz Piechociński powiedział, że nie ma jeszcze pewności, czy Polska kupi francuskie śmigłowce Caracale, czy też kupi polskie. No i pytamy się tak, czy zakup francuskich śmigłowców, wiemy, że zaszkodzi polskiej gospodarce, ale czy pomoże polskiej armii? To jest chyba ważne pytanie. Mam połączenie teraz z panem profesorem Romualdem Szeremietiewem. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam. Kłaniamy się. No i jak pan widzi tę sprawę? Wiem, że wczoraj była rozmowa w polskim punkcie widzenia, ale jeszcze dzisiaj możemy tak. Te pewne punkty podkreślić.
Owszem. Znaczy, ja powiedziałem dokładnie to, co ostatnio usłyszeliśmy właśnie od wicepremiera Piechocińskiego. Właśnie wczoraj w telewizji czytałem, że skoro śmigłowiec wskazany przez MON dopiero będzie przechodził testy, no to oznacza, że postępowanie nie zostało zakończone. Ale biorąc pod uwagę również rakiety, skoro dopiero minister będzie w Stanach Zjednoczonych negocjował kwestie związane z przyjęciem tego uzbrojenia przez Polskę, no to też jeszcze kwestia jest niezakończona. A więc no, wydaje mi się, że taką decyzję pod tytułem, że kupiliśmy coś, no to trzeba ogłaszać wtedy, kiedy rzeczywiście to miało miejsce, a nie wtedy, kiedy są tylko zapowiedzi. No a więc na razie to powiedziałbym, chyba jesteśmy w takim położeniu.
A, czyli taki troszeczkę był taki, może być alarm zbyt szybki, tak? Zbyt wcześny, bo to wiadomo.
No, znaczy, tak, no ja już mówiłem o tym też. Znaczy zdziwiło mnie to, że sprawy dotyczące tych zakupów ogłaszał aż prezydent państwa. I zdziwiło mnie to ponadto dlatego, że ogłaszał sam. To znaczy, że jakby występował w roli rządu w sprawie, która nie znajduje się w jego kompetencjach. Owszem, prezydent, jak wiadomo, jest ustawowo zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale przypominam, że wykonuje swoje zwierzchnictwo w okresie pokoju za pośrednictwem ministra obrony narodowej. A więc tutaj osobą właściwą i rząd odpowiada za politykę generalnie w tej dziedzinie, zatem wykonywano. A więc tutaj prosiłoby się, aby występował minister obrony narodowej, informując o tego typu rzeczach, jeżeli no, MON uznał, że trzeba społeczeństwo o opinii muszą poinformować, albo no, co najmniej, jeżeli miał być to ukłon w stosunku do zwierzchnika sił zbrojnych, no to mógłby prezydent uczestniczyć w tym sensie jakiegoś obserwatora, a nie jako jakaś główna osoba, która o tym informuje. Więc to wszystko razem jest jakieś takie dziwaczne, przyznaję.
Czyli to jest tak, no wyjście przed szereg prezydenta, który może chciał troszeczkę na kanwie kampanii prezydenckiej pokazać, że ma rękę na pulsie, że sprawy zbrojeniowe nie są mu obce.
Znaczy, to rzeczywiście taki kontekst nasuwa się obserwatorowi, że to o to chodziło. Jakkolwiek mówię, no jeżeli ktoś chciał uzyskać jakieś punkty tutaj w związku z tą całą sprawą, to biorąc pod uwagę zdenerwowanie załóg i Świdnika, i Mielca, to nie wiem, czy to mówię, czy to był dobry pomysł.
No właśnie, ale myślę, że jednak coś związkowcy czy pracownicy i Świdnika, i Mielca czują przez to pismo, jakby się obawiają bardzo konkretnej jednak tej decyzji, że no bo jednak ich reakcja była bardzo poważna i manifestacje, które mają się odbywać w Warszawie, albo są takim trzymaniem ręki na pulsie i żeby do tego nie doszło, albo już wiedzą, że poszło wszystko bardzo szybko, decyzyjnie do przodu.
Tak, no tutaj nie wiemy, jakie były powody, że akurat teraz zostały ogłoszone na zasadzie decyzje, które no, rozumiemy, że są jakby przedwczesne. Więc jakieś musiały być elementy, które tutaj wymusiły tego typu działanie albo spowodowały, że tak się właśnie stało. Bo jest prawdą, że kolejne terminy, jeżeli idzie o zakończenie tych przetargów i na śmigłowce, i na rakiety, przynajmniej w tym średnim zasięgu, zostały przekroczone. Ciągle to, powiedzmy tak, no czekamy, że to już, a to ciągle tego nie było. Więc powiedziałbym, tego typu ciśnienie na pewno występowało, no ale to jest jakby za słabe moim zdaniem, aby można było powiedzieć, że to akurat zdecydowało. Bo nie tylko w tych kwestiach przecież są opóźnienia, jeżeli chodzi o modernizację naszych sił zbrojnych. No i jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy również na sprzęt i uzbrojenie wojskowe, przy minionych latach dosyć często zdarzało się, że całkiem spore kwoty wracały niewykorzystane przez MON do ministra finansów. No i jakoś nikt z tego powodu nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów ani gestów. Po prostu. Więc no to coś tu się musiało stać. No, natomiast no, dla mnie to po prostu jest, powstał tu wielki galimatias. Nie wiem, czy zamierzony.
No właśnie, chyba. No ale tak. W tym momencie zawieszamy chyba te rozmowy, dlatego że gdy będzie coś więcej wiadome, będziemy mówić i porównywać jakieś tam techniczne dane, bo to też jest ważne.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię, rozumiem, bo tutaj ojciec pyta również o jakość tego wyboru.
Tak, no tak, jeżeli możemy...
Jakie to ma znaczenie dla naszego wojska? Otóż trzeba uwzględniać przy zakupach, przy wprowadzaniu nowego uzbrojenia, nie tylko takie kwestie, na przykład jaką wartość w sensie techniczną ma dane uzbrojenie, bo to jest łatwo stwierdzić, ale pamiętajmy, że my kupujemy to uzbrojenie z bardzo prostego powodu. Ono ma być wykorzystane wtedy, kiedy dojdzie do zagrożenia. A żeby ono było wykorzystane w sensie bojowym, no to rzecz nie polega tylko na tym, żeby miało jakieś wysokie parametry, co jest ważne, tak, techniczne, ale żeby można było je na pewno używać, biorąc pod uwagę polskie wojsko, polskie możliwości i państwo polskie. A więc, żeby jakoś to proszę wytłumaczyć. Jeżeli wytwarzający dane uzbrojenie jest na terenie naszego kraju, no to istnieje gwarancja, że wtedy, kiedy będzie to potrzebne, no to tutaj mamy pełną obsługę i pewność, że ten sprzęt będzie sprawny. No, natomiast jeżeli jest poza terytorium naszego kraju, to tu mogą być komplikacje. Ja podam jeden przykład. Mianowicie my mamy na uzbrojeniu jeszcze po rosyjskie, posowieckie samoloty. I wtedy, kiedy byłem w resorcie obrony, pamiętam, To był wielki kłopot, ponieważ Rosjanie nie chcieli nam sprzedać. Sprzedać nie chcieli, nie tam dać, czy bo może silników do tych samolotów. A co pewien czas jest wyczerpany tak zwanego resursu i trzeba, już nie da się remontować, trzeba po prostu zamontować nowy silnik. No i tych silników nie było i samoloty stały, w związku z tym część z nich po prostu nie mogła latać. Albo chcieliśmy dokonać modernizacji śmigłowców Mi-24, te, które mamy na wyposażeniu. No i chcieliśmy je doprowadzić do pewnego standardu NATO-owskiego. No i okazało się, że żeby to zrobić, to trzeba mieć zgodę producenta tych śmigłowców, a tym producentem jest rosyjska firma. I ta firma po prostu nie wyrażała zgody. I nie można tego zrobić. No więc jeżeli tego typu praktyki są możliwe w czasie pokoju, no to dopiero w czasie wojny. Kiedy producent, czy ten, który gwarantuje nam funkcjonowanie tego sprzętu, no to państwo może mieć naprowadzić inną politykę niż nasze i się po prostu powierzyć. I dlatego, no, kiedy kupujemy uzbrojenie, kiedy staramy się wprowadzić na uzbrojenie, no to wtedy musimy zadbać o to, żeby było maksymalnie zagwarantowane właśnie, żeby takie niespodzianki nas w przyszłości nie spotkały, tak? To trzeba wykluczyć.
Tak.
No i w związku z tym tutaj mamy sytuację następującą, bo pan minister powiedział, że miał do wyboru, powiedzmy, poloneza i dwa maluchy. Tak? Takie stwierdzenie padło. Otóż ja przypominam, że były dwa maluchy, być może, ale to nie był polonez, bo polonez był produkowany w Polsce.
Tak.
Tak jak maluchy.
Czyli...
Natomiast mimo, że maluchy były włoskie, ja wiadomo,
licencji.
Tak, polonez był polską licencją. W każdym razie tutaj mamy do czynienia z zakupem, a raczej powiedziałbym, no może nie aż Mercedesa, ale na przykład Wartburga. Prawda? Więc to i dwa maluchy. Więc tu jest poważny problem. Mamy zapewnienia, bo słyszę, to jest idzie Ministerstwo Obrony, że Francuzi zamierzają ulokować tę produkcję tych śmigłowców, wykupując zakład, który jest w tej chwili w dyspozycji MON-u, mianowicie zakłady lotnicze w Łodzi, które są wojskowymi zakładami, przedsiębiorstwem wojskowym remontowo-produkcyjnym, co się tak nazywa. Otóż, no, jeżeli tak rzeczywiście się stanie, bo na razie jest tylko zapowiedź, no to powstaje pytanie, jaki to będzie rodzaj produkcji? Bo można sobie wyobrazić, że po prostu zostanie tam ulokowana montownia tych śmigłowców. No i jej funkcjonowanie skończy się w momencie, kiedy zakończy się, zostanie zrealizowany.
Montowanie tych helikopterów. Tak, natomiast produkcja będzie cały czas po stronie francuskiej. Nam z tymi offsetami to nigdy nie wychodziło, panie profesorze, prawda?
Otóż to, więc to są rzeczy. Ja mam nadzieję, że negocjatorzy, którzy prowadzili negocjacje, te kwestie uzgodnili i w związku z tym tego typu zagrożenia nie ma. Ale gdyby, no to przyznaję, że ja wolałbym, powiedziałbym, sprzęt, który może nie ma takich wszystkich parametrów jak ten francuski śmigłowiec, ale że jest to śmigłowiec, który na pewno jest produkowany, znajduje się na terenie Polski i będzie tutaj w naszej dyspozycji pod każdym względem.
Oczywiście. Będziemy,
tego typu uwagi.
Będziemy się uważnie temu przyglądać, rozmawiać ze specjalistami i informować naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. Drodzy państwo, naszym gościem pan profesor Romuald Szeremietiew.